Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj ponownie w naszym magazynie o fotonie i innych pomysłach realizowanych w Politechnice Białostockiej. Niewielki z pozoru robocik wyposażony w odpowiednie umiejętności ma uczyć nasze dzieciaki programowania, oswajać z nowym światem, który zaczyna wchodzić w nasze życie. Wielu ekspertów uważa, że tak jak uczymy się języka ojczystego, języków obcych, tak też musimy nauczyć się rozmawiania z komputerami i maszynami. Taka umiejętność może być ważna, gdy będziemy chcieli zdobywać nowe zawody, kreować wirtualny świat, a nie tylko konsumować to, co wymyślili inni. Na jakim etapie zatem jest foton? O tym za chwilę. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu Złoty Inżynier 2016 roku, Michał Grześ z Politechniki Białostockiej, który słusznie zauważył, że foton już wypączkował z Politechniki Białostockiej, bo się usamodzielnił.
Tak, foton trzyma Politechnikę Białostocką w serduszku. Wszyscy twórcy jesteśmy absolwentami, więc wszyscy jesteśmy blisko z uczelnią, ale faktycznie już jesteśmy odrębną, niezależną jednostką, firmą, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, co tak dosyć dumnie brzmi.
Te przekształcenia musiały zajść, żeby udało się skomercjalizować, jak to się ładnie mówi, w wasze opracowanie.
Dokładnie. Foton jak zaczynał powstawać, to byliśmy jeszcze wtedy studentami, byliśmy grupą pasjonatów, którzy chcieli coś zrobić. Koniec końców, w którymś momencie pojawiła się możliwość komercjalizacji i aby to nastąpiło, naturalnym krokiem jest to, że musi powstać firma, muszą pojawić się na koncie firmy jakieś środki, żeby móc faktycznie prężnie działać, no i dzięki temu możemy dojść do momentu, w którym foton będzie komercyjnym produktem.
Daleko jeszcze ma do tego, żeby być tym komercyjnym produktem, bo już inwestorów zewnętrznych pozyskaliście.
Tak, foton jest już bardzo blisko. No w zeszłym tygodniu wydarzyła się w ogóle rzecz niesamowita dla spółki, ponieważ w zeszłym tygodniu udało nam się dopiąć drugą rundę finansowania. Grupa AHB2 jest to taki fundusz kapitałowy, który został założony do inwestowania w innowacyjne pomysły. Zainwestowała w nas troszeczkę pieniążków po to, żeby foton faktycznie mógł się znaleźć na rynku. I jesteśmy już naprawdę blisko, ponieważ jeżeli chodzi o produkt, sam produkt, to jest on praktycznie gotowy. Teraz jedyne co, to potrzebowaliśmy trochę pieniążków na to, żeby usprawnić procesy produkcyjne i faktycznie opracować narzędzia do tego. No i w trzecim, czwartym kwartale tego roku foton znajdzie się na półkach dostępny dla wszystkich. Po to, żeby szerzyć tą dobrą myśl nauki, po to, żeby tworzyć i wkładać na rynek fajne rozwiązania, które są pożyteczne.
Jak się ma ten foton obecnie do tego, co było na początku? No bo powiedział pan, że musicie, no wdrażacie już produkcję, tak, i tak dalej. To znaczy co? Macie pomieszczenia, urządzenia, fabrykę?
Tak, wygląda to tak, że my idziemy tym troszeczkę startupowym tokiem pracy, więc tak naprawdę ciągle gdzieś tam szukamy swojego modelu biznesowego, ponieważ tak naprawdę dla mnie startup to jest firma, która szuka swojego modelu biznesowego, nie jest taka ugruntowana. Jeżeli chodzi o nas, to od momentu, w którym pewnie widzieliśmy się ostatnio, pewnie rozmawialiśmy ostatnio, zmieniło się bardzo dużo. Tak naprawdę foton został na tyle usprawniony, że już faktycznie jest w stanie spełnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa, jest w stanie spełnić wszystkie certyfikaty, które wynikają z dyrektyw zabawkowych narzuconych przez Unię Europejską, więc tak naprawdę już jest gotowy. Teraz jedyne co, to biuro aktualnie do końca tego tygodnia mamy, które mieliśmy. Od następnego tygodnia zwiększamy biuro, zwiększamy zatrudnienie. I do tego otwieramy kawałek hali, na której będzie przeprowadzany montaż, produkcja i te ostateczne detale po to, żeby faktycznie stworzenie jednego robota zajmowało krócej niż to zajmuje teraz w przypadku prototypów.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest Michał Grześ z Politechniki Białostockiej, przedsiębiorca i konstruktor. To może teraz krótko powiemy o tym złotym inżynierze. Cóż to takiego jest? No bo to tytuł taki rzadki, wydawałoby się z pozoru, że taki sędziwy, z doświadczeniem człowiek otrzymuje taki tytuł, a nie tak młody, na starcie.
Tak jest. No, zostałem 2 tygodnie, może 3 tygodnie temu wyróżniony w plebiscycie taki bardzo, bardzo doświadczonej i leciwej gazety, którą jest Przegląd Techniczny, ponieważ jest ona wydawana od chyba ponad 150 lat. Więc takiej z dużą tradycją gazety. I zostałem wyróżniony w plebiscycie Złoty Inżynier w kategorii Młody Inżynier. Więc tak naprawdę spotkałem tam bardzo wielu doświadczonych ludzi, którzy mają takie dorobki naukowe, których naprawdę
czyta robią
się,
wrażenie.
Tak, czyta się z podziwem te wszystkie publikacje i jak się widzi tych ludzi, z jaką pasją w ogóle swoją karierę poprowadzili, to jest naprawdę inspirujące. No ja jestem gdzieś tam na początku swojej kariery, więc zostałem wyróżniony w kategorii Młody Inżynier. No i dostałem takie wyróżnienie, no niesamowity kopniak energii, to naprawdę powoduje, że faktycznie, no jak się na to tak całościowo spojrzy, czasami sobie tak myślę, jak jadę do pracy, że mój prapradziadek mógł nawet czytać tę gazetę i faktycznie przyszedł dzień, w którym dostałem informację, zostałem nominowany i nawet dostałem nagrodę, także niesamowite.
Na
sprawa.
Honorowym miejscu w firmie?
W domu, to jest nagroda, która jest w domu, na honorowym miejscu na ścianie, wśród... No może to zabrzmi buńczucznie, ale wielu innych dyplomów, no ale tak to się układa. No, na razie los jest na tyle łaskawy, że faktycznie ostatnie lata są naprawdę, naprawdę super.
No bo, że tak powiem, ten prestiż inżynierski wzrasta, można by tak powiedzieć. Jeszcze do niedawna inne zawody były preferowane, jak człowiek poszedł na socjologię, na historię, a tu się okazuje, że całkiem prozaicznie potrzeba nam inżynierów takich, do takich codziennych prac, ale także do pewnych inwestycji strategicznych.
Tak jest. Postęp technologiczny idzie do przodu, to tworzy nowe miejsca pracy na tak naprawdę w działkach, o których nigdy nie śniliśmy. I tak naprawdę jestem pewien, że w ciągu kilkunastu lat będą powstawać coraz to nowsze różne miejsca pracy, gdzie czy to inżynierowie, czy też inne zawody będą znajdować miejsce zatrudnienia. No i faktycznie ten etos inżyniera jest coraz bardziej budowany. No, ja się osobiście z tego cieszę. No, to jest bardzo budujące, że faktycznie mogę współtworzyć tą społeczność.
No i uczy pan w Politechnice Białostockiej, spotyka się pan z młodymi ludźmi. Oni podzielają pana entuzjazm?
Cóż, część tak, to znaczy generalnie tak, no studenci, ja przynajmniej spotkałem tych studentów, którzy podzielali ten entuzjazm, bo faktycznie nie wystawiłem żadnej dwójki, nie było takiej sytuacji, w której studenci podeszli do mnie bardzo olewczo, rozmawiałem z nimi na różne tematy, więc faktycznie to jest budowane. Wszystko ma dwie
Czyli
strony medalu.
Prestiż, tak?
Tak, ten prestiż jest budowany, to wszystko moim zdaniem działa. Miejsca pracy są, dla inżynierów jest ich naprawdę dużo, bo sam mam jakieś tam profile na różnych portalach i dostaję często w ogóle oferty pracy. Więc faktycznie to praca szuka człowieka, a nie człowiek szuka pracy w tym zawodzie.
Ale trzeba być inżynierem.
Tak, trzeba być, no dobrze jest być inżynierem, praca wydaje mi się jest wszędzie, no i wiadomo, im ktoś jest lepszy, im więcej wkłada w to serca, tym szybciej praca go znajdzie i tym szybciej tak naprawdę będzie budował tą swoją karierę marzeń i się spełnił jako człowiek.
To a dlaczego pan nie poszedł do jakiejś takiej stacjonarnej pracy, w cudzysłowie mówiąc, tylko zakłada firmę i chce realizować swój pomysł?
To jest tak, że część ludzi jest jakby stworzona do tego, żeby pracować gdzieś na etacie. Część ludzi gdzieś tam w pewnym momencie czuje powołanie do czegoś innego. Czasami się nad tym zastanawiam, ponieważ ta praca, którą ja teraz generalnie realizuję, ma niesamowicie dużo obowiązków, niesamowicie dużą odpowiedzialność. Odpowiadam przed wieloma ludźmi i mam bardzo, ale jednocześnie mam bardzo dużą decyzyjność. Jestem elastyczny.
I no ale tak to buduje... mógłby się pan spokojnie zajmować swoimi pomysłami, wymyślać, kreować, a tak to jeszcze biurokracja, HR-y
tak,
różne.
To
nie?
Prawda, ale jednocześnie mam tak niesamowicie dużą adrenalinę każdego dnia po to, bo muszę zrobić tyle rzeczy i faktycznie sam za to odpowiadam i wiem, że gdzieś tam nie ma nikogo nade mną, kto może mi podpowiedzieć, tylko musimy to realizować samodzielnie. No i do tego mamy super ekipę, no ja nie jestem sam. To też buduje, że gdzieś tam faktycznie z kolegami właściwie, no bo my byliśmy studentami, jako koledzy założyliśmy sobie firmy i możemy razem to robić, no to jest, to są rzeczy tak naprawdę, dla których się żyje, no i akurat z mojej perspektywy ja wybrałem taką ścieżkę, ale dostrzegam zalety obu rozwiązań, no jest tyle ciekawych rzeczy w różnych filmach, które można by robić, że tak naprawdę no, ja nie pamiętam w ogóle, kiedy ostatnio użyłem stwierdzenia, że się nudzę, bo jest tyle rzeczy, że można zawsze coś robić.
No, słyszałem, że ponoć nie pracujecie, bo robicie to, co lubicie. Jak człowiek lubi, znaczy robi to, co lubi, to znaczy, że nie pracuje.
Tak, to prawda. Miejmy nadzieję, że nie spełni się ta dalsza część tego powiedzenia, że bo niektórzy stwierdzą, że jak się pracuje w tym, co się lubi, to potem to już się tego nie lubi, bo to jest praca, no, ale miejmy nadzieję, że faktycznie to tak pozostanie, jak jest teraz.
A za chwilę powiemy, czy foton to jedyna rzecz, nad którą pracujecie, czy jest także inny pomysł, albo inne pomysły.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Michał Grześ z Politechniki Białostockiej w naszym radiowym studiu. Czy tylko foton, czy nad czymś jeszcze pracujecie?
No tak naprawdę to muszę niestety, ale rozgraniczyć to w pewnym sensie. Jako firma, czyli jako foton, mamy do tego plan rozwojowy, który zakłada kilka produktów. Wszystkie są w działce edukacyjnej. Chcemy szerzyć edukację wśród dzieci, wśród młodych ludzi.
Informatyczną, tak.
Edukację programowania, edukację IT, logicznego myślenia i faktycznie gdzieś tam szerzyć ten etos inżyniera, który był tutaj wcześniej poruszany. No i z drugiej strony, ponieważ ja jeszcze jestem doktorantem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, tam działam nad swoim grantem badawczym, autonomiczna współpraca robota kołowego z robotem latającym. Czyli tak naprawdę polega to na tym, że mam dwa roboty, jeden, który lata, drugi, który jeździ i one bez pomocy operatora mają realizować autonomicznie misje w jak najbardziej optymalny sposób, mają mieć większe zasięgi i większe możliwości, ponieważ no, co dwie, to nie jedna.
Czyli jeden będzie rozpoznawał z góry jakiś obiekt, który należy upolować, a drugi z dołu upoluje ten obiekt.
Nie do końca. Bardzo z grubsza, ale nie do końca też chodzi o polowanie. To też chodzi o to, ponieważ jak mamy robota, który jest gdzieś w terenie, on ma ograniczoną wizję naokoło siebie, a gdy jest jednostka latająca, która może zrobić tak naprawdę nawigację z wiatr, no to wtedy nawigacja robotem na lądzie to jest, ponieważ trzeba pamiętać, że to jest wszystko autonomiczne. Nie ma osoby, która widzi, jest drzewo, ominę. To wszystko ma się zadziać samodzielnie, więc tutaj potrzebne jest wsparcie w postaci drugiej maszyny.
To gdzie to miejsce dla człowieka?
Człowiek ma nadzorować, człowiek ma widzieć i...
Czyli będzie miał ten panic button?
Tak, będzie miał panic button, będzie mógł decydować o tym, jak to wszystko przebiegnie, przejąć kontrolę w dowolnym momencie, ale chodzi też o to, żeby maszyny mogły czasem też działać samodzielnie i nie wymagać tak dużego skupienia od człowieka, starać się wyeliminować błędy, które mogą z natury ludzkiej powstać i reagować, no, jednostki obliczeniowe pewnie czasami troszeczkę szybciej są w stanie podjąć decyzję niż my jako ludzie.
Ale ta praca doktorska to będzie skonstruowanie takich dwóch współpracujących ze sobą urządzeń, czy to będzie tak naprawdę czysto teoretyczna to nie na papierze jest, robota?
No moja natura nie pozwala mi zrobić czegoś czysto teoretycznego, więc tak naprawdę to są demonstratory technologiczne, w których zaimplementowana jest nowa technologia. Całość naukowa i ta algorytmiczna jest stworzona jako coś nowego. Te wszystkie modele współpracy i podejmowania decyzji, ale faktycznie koniec końców badania będą przeprowadzane w warunkach poligonowych, co oznacza, że faktycznie dwa fizyczne roboty, które istnieją już właściwie po części, będą współpracować i będą badane w warunkach rzeczywistych.
Czyli niedługo będzie pan robił promocję na poligonie w Orzeszu, tam gdzie Amerykanie są, Rumuni i cała reszta sił NATO?
To są działania naukowe. One z promocją mało mają wspólnego. Na razie trzeba opracować coś nowego, trzeba opracować coś, co wniesie faktycznie do naszego świata coś dobrego, a potem dopiero można będzie zastanawiać się nad jakąś promocją, komercjalizacją czy czymkolwiek, cokolwiek przyniesie los.
W tym kierunku świat będzie szedł, że będą to urządzenia autonomiczne, ze sobą współpracujące, po to, żeby człowiek mógł poleżeć, pomarzyć.
Myślę, że część świata na pewno. Świat podąża, no mamy autonomiczne samochody, autopiloty, samoloty, które lecą z kraju do kraju. Na pewnej wysokości właściwie mają zakaz używania instrumentów przez człowieka. Jest autopilot, który ma to obsterować, jest dużo maszyn, one mają się porozumieć i mają sobie poradzić, więc w tą stronę zmierzamy tak naprawdę. Dlatego też wspominałem wcześniej o zawodach, które nam się nie śniły, bo być może kiedyś nie będzie zawodu operator, tylko będzie zawód obserwator, który będzie obserwował, co się dzieje, czy tam może zwrócić uwagę, a może nie. Więc jest naprawdę dużo, dużo rzeczy, których my na razie myślę, że mało kto jest w stanie przewidzieć dokładny rozwój, no ale faktycznie uważam, że część świata na pewno tą stronę będzie podążać.
No właśnie tak się zastanawiam, bo też podzielam pana zafascynowanie tą autonomią, tym wchodzeniem w automaty. I dlaczego tak ostre są u nas egzaminy na prawo jazdy, skoro już niedługo nasze zaangażowanie w prowadzenie samochodu będzie dosyć mikre.
No tak, ale zaangażowanie maszyn w jeżdżenie po drogach z ludźmi jest ogromne, zaangażowanie bezpieczeństwa jest bardzo duże i tak samo tutaj, no kurs na prawo jazdy, wsadzamy człowieka do maszyny, która jest w stanie podążać z 200 na godzinę i to człowiek decyduje, może go ponieść jakaś tam wyobraźnia, cokolwiek, więc ja tutaj jestem zaostrzeniem.
Po drodze przy autostradach, przy skrzyżowaniach zrobimy odpowiednią sieć czujników, która wymusi takie, a nie inne zachowanie.
No pewnie to... kiedyś tak będzie, kiedyś to może będzie upraszczane.
To po co?
Efektem powinno moim zdaniem być bezpieczeństwo. No to, że ludzie niestety cierpią w wypadkach, to jest coś strasznego. No i ja osobiście marzyłbym o tym, żeby faktycznie w którymś momencie można było się przemieścić z punktu A do B bezpiecznie, bez użycia i bez błędu człowieka, tylko za pomocą maszyn. I oczywiście tak wielu systemów powielonych, żeby nawet w razie awarii drugi system to przejął i bez odczucia wszystko się powiodło.
Na razie na samochodach powinny być też takie makabryczne obrazki jak na papierosach, bo przecież palenie i samochód mogą mocno uszkodzić człowieka.
Tak jest, trzeba
uważać. I trzeba mieć po prostu o tym wiedzę odpowiednio i takie obrazki mogłyby właśnie nam to sygnalizować, dopóki nie będziemy mieli autonomicznych samochodów i tego uzbrojenia w różnorodne czujniki, które pozwolą nam bezpiecznie dojechać, jak pan powiedział, z punktu A do punktu B.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W naszym studiu Michał Grześ z Politechniki Białostockiej. Przyznam się szczerze, że wykorzystam ten zbieg okoliczności, bo w ogóle nie planowaliśmy tej piosenki, która przed chwilą zabrzmiała na naszej antenie. Śpiewano tam o tym, że póki jest czas, to należy pewne rzeczy zrobić. Tak można by powiedzieć. No i my również zachwycaliśmy się tym, że jest na przykład na Politechnice Białostockiej grupa ludzi, którzy albo budują bolida, albo budują łazika marsjańskiego. No w każdym razie coś próbują skonstruować, a nie tylko konsumować gdzieś tam na boczku, przy okazji studiując. Tak. To jest ważne, żeby tę praktykę teraz, z tego doświadczenia, które pan ma dzisiaj, to jest ważne zdobywanie takiej praktyki przy takich może zobowiązujących, a może nie zobowiązujących pracach konstrukcyjnych?
Tak, uważam, że bardzo ważne, ponieważ my jako studenci mamy pewne zadania, musimy wykonywać różne zadania na zajęciach, ale koniec końców to są zadania, które są z góry przewidziane, mamy jakieś problemy do rozwiązania, rozwiązujemy je wspólnie jako cały rok, dużo osób. No ale te małe grupy studenckie, w których no, ci wszyscy ludzie właściwie od zera, im nikt nie mówi, co mają zrobić. Oni muszą sami to zaprojektować, sami znaleźć środki na realizację. Faktycznie policzyć, że jeżeli wydamy gdzieś więcej pieniędzy, to nam zabraknie na inne rzeczy, bo mamy ograniczony budżet. I to wszystko powoduje, że to są takie no, realne problemy świata codziennego, kiedy potem już stajemy się inżynierami i pracujemy czy to w rynku, czy to w własnych działalnościach.
No łazik marsjański, z jednej strony ramię operatora, z drugiej strony te wszystkie koła, zawieszenia, cały układ, żeby to pokonywało te przeszkody, a z trzeciej strony łączność, z czwartej to ten mózg, który no, tam jest, nad tym wszystkim zapanuje.
Tam jest bardzo dużo składowych, które działają naraz i też trzeba znaleźć odpowiednią ilość ludzi, każdy ma swoją działkę, ale na koniec następuje ta synteza i wszyscy jak ta jedność odpowiadają za całe urządzenie.
Bo ta grupa ludzi, z którymi współpracuje pan w Fotonie, to się wzięła z łazika.
Tak, tak. Dużo ludzi w ogóle pracuje z kolegami z łazika. Też tak naprawdę właśnie też klucz tego wszystkiego, całej tej konstrukcji, którą robiliśmy podczas studiów i tego typu działań, jest taki, że poznaliśmy się.
Czyli zespół zbudowaliście.
Zespół. Zbudowaliśmy zespół, znaleźliśmy ludzi, z którymi się dogadujemy, z którymi pracujemy, na których możemy polegać i nie ma tego problemu, że mamy obcych ludzi, których musimy poznawać, z którymi musimy zaczynać pracować. No, to zawsze na początku jest trochę kłopotliwe, że musimy sobie zaufać, mimo że tak do końca się nie znamy, a tutaj dzięki temu, że ludzie się poznają na studiach, zaczynają robić to w tak niezobowiązującym czasie, kiedy naszym celem jest zdobycie edukacji. Większość w ogóle mieszka z rodzicami, nie ma takich obowiązków tego życia codziennego, więc to jest idealny czas na to, żeby korzystać z chwili, łapać każdą okazję, jaką się da, czy to do wyjazdów za granicę w jakichś tam programach erasmusowych, czy to do poznawania jakichś nowych technologii.
No, zdobywania praktyki.
Dokładnie, praktyka, nauka, wiedza, czy też nawet jakieś języki. No, to też jest niesamowicie ważna sprawa, bo faktycznie to, że w jakim tam stopniu kiedyś poznałem ten angielski, to powoduje, że no, dosłownie 20 minut temu rozmawiałem z kimś z Holandii, dzisiaj jeszcze miałem z kimś z zagranicy rozmowę, no i to też jakby otwiera, że świat jest otwarty, a czas studiów to jest najpiękniejszy czas, żeby to robić.
Zachęca pan teraz, bo ma pan także wykłady, spotkania ze studentami, zachęca ich do tego, żeby próbowali, żeby coś robili, a nie tylko zakuwali?
Staram się to robić. Staram się też jakby chociaż chwilkę poświęcić na to, żeby przedstawić im no, mój przykład, tak? Bo faktycznie poszedłem na studia, mając dosyć okrojoną wiedzę, wziąłem się tą techniczną, wziąłem się w garść, wykorzystałem jakieś tam swoje wewnętrzne predyspozycje, no i udało się. I też staram się mówić studentom, czy komukolwiek, z kim mam przyjemność rozmawiać o jakichś tam tematach uczelnianych, że to jest bardzo ważne, bo ta część naukowa, można ją zrobić, można skończyć te studia, no i nagle znajdujemy się w kropce. Mało doświadczenia, mamy tą edukację, oczekiwania są duże.
Tak, ambicje też, tak, a tu się okazuje, też, że pracodawca pierwsze, o co się dopytuje, to jest doświadczenie.
Tak.
Jakie
jest.
Ma pan doświadczenie?
Tak jest. Ja kiedyś byłem na rozmowie o pracę, gdzie nie miałem żadnego tytułu naukowego, miałem kilka projektów, no i faktycznie była chęć zatrudnienia mnie, mimo że w ogóle żadnego tytułu naukowego nie miałem. Ale miałem doświadczenie, miałem chęci i widać było w tym wszystkim, że jest jakaś konsekwencja. No i też bardzo ważne jest, ponieważ no, czasami teraz jestem z drugiej strony, czyli prowadzę te rozmowy, widzę ludzi.
Rekrutuję pan.
Rekrutuję też czasami ludzi i uważam, że bardzo ważne jest to, żeby też kończyć to, co się zaczęło. Bo jeżeli przychodzą ludzie, którzy mają pootwierane wiele spraw i no, gdzieś tam wskazuje na to, że albo sobie z nimi nie do końca chcą poradzić, albo po prostu nie chcą ich zamknąć, to też gdzieś tam zapala lampkę. Więc tak
czyli
naprawdę,
brak konsekwencji.
Tak, moim zdaniem najważniejsze jest upór, pasja, konsekwencja i działanie.
A koledzy z pana zespołu, z tymi, którymi pan współpracował, tworząc Łazika i inne projekty, bo nie wszyscy są w Fotonie, rozumiem.
Tak.
To co, znaleźli pracę bez
oczywiście,
problemu?
Oczywiście, tak naprawdę to rozpieszliśmy się po całej Polsce. Mamy kolegę, którzy pracują w Gdańsku, w Częstochowie. Jeden ma taką pracę, która jest bardzo odpowiedzialna i jeździ po całej Polsce. No tutaj tak naprawdę no, chyba firm nie będę wymieniał tak z nazwy, ale faktycznie wszyscy znaleźli pracę i nie było z tym najmniejszego problemu.
Bo było to doświadczenie.
Tak jest, bo było to doświadczenie, były tak naprawdę dowody na to, że to też nie chodzi o to, żeby przyjść
jest
do pracy.
Pasja, dokładnie. Konsekwencja, jak to dalej było?
Pasja, konsekwencja, działanie i upór. I to są cztery czynniki, które definiują to, czy ktoś odniesie sukces, czy nie tak naprawdę. No i koniec końców to też nie chodzi o to, że jak się idzie do pracy, to trzeba być alfą i omegą. To chodzi o to, żeby wykazać się tym, że się chce nauczyć, bo każda firma ma jakąś swoją specyfikę, swoje technologie, które niekoniecznie są dostępne, ale tego wszystkiego da się nauczyć i trzeba wykazać się tym, żeby chcieć się szybko adaptować i uczyć.
Czyli mieć jednak szczere chęci, żeby tam pracować i chcieć się nauczyć.
Dokładnie. No, chęci to jest podstawa, a przy tym
czyli
szczere chęci...
Czyli nie poddawać się temu uczuciu, że no ja tam nic nie wiem, pewnie sobie nie poradzę. Spokojnie. No,
spokojnie, tak. Trzeba mieć chęci. Nawet
nie od razu świat zbudowano.
Jeżeli ktoś chce osiągnąć jakieś tam niesamowite rzeczy, a boi się, że ma małą wiedzę, to niech znajdzie firmę, która chociażby za darmo zatrudni. No, w barterze, czyli ktoś daje nam wiedzę, daje nam możliwość nauki, a my w barterze dajemy mu jakąś pracę. No, niech on sobie ją wyceni jak chce, może to być za darmo, a może nie być, ale faktycznie zdobywamy to doświadczenie. To też są praktyki, które są stosowane i ja jestem fanem. Ja, jeżeli miałbym ten problem, mogłem i przez rok pracować za darmo. No pewnie, może nie na tym etapie życia, w którym jestem, no bo muszę coś zjeść. No ale na studiach naprawdę jeżeli no, akurat w moim przypadku koszty utrzymania były niesamowicie małe, bo mieszkałem z rodzicami, to mogłem robić za darmo i to było coś niesamowitego.
Chodziło o doświadczenie.
Tak jest. Chodziło o doświadczenie, chodziło o to, żeby nie siedzieć, faktycznie nie konsumować gdzieś pod chmurką różnych rzeczy, tylko chodziło o to, żeby robić coś ciekawego, no bo to są naprawdę niesamowicie ciekawe rzeczy.
Z pewnością. No i takie nastawienie do tego, żeby się jednak przyuczyć, żeby zdobyć umiejętności, bo nie wiedza.
Tak jest.
Wiedza nie zmienia świata, to umiejętności zmieniają
świat. Trzeba też jakby pamiętać o jakiejś tam wewnętrznej skromności, bo oczekiwania zawsze mogą być duże i czasami przychodzi moment, w którym trzeba zmierzyć te oczekiwania z rzeczywistością, czasami dumę schować, wziąć się w garść, podjąć pewne kroki, żeby potem no, brylować i błyszczeć, więc uważam, że tutaj też ważne jest to, żeby podejść do tego z głową, no bo też czasami spotykam się z opinią na temat oczekiwań młodych ludzi, którzy skończyli studia. Są bardzo duże, no i faktycznie, jeżeli są uzasadnione, sytuacja idealna. To jest piękna sprawa i jak
tak,
najbardziej powinna się dziać.
Doświadczenie, kwalifikacje, tak. Żądam pieniędzy.
Jeżeli mam żądania, a nie do końca jestem w stanie to spełnić takim jakimś tam prostym testem umiejętności, co wykazuje na bardzo prostym badaniu, no to wtedy pojawia się pewien problem, którego powinno się unikać.
Na koniec pytanie, bo w tym tygodniu sporo rozmawialiśmy także w naszych programach o demografii.
Tak jest.
Że jest cienko z tą demografią na Podlasiu, nasi rodzice się starzeją, natomiast młodego pokolenia może zabraknąć, no i za 30 parę lat może być nas o 200 tysięcy być mniej na Podlasiu. To w pana opinii, co zrobić, żeby ta czarna przepowiednia się nie spełniła?
Kochać się wzajemnie.
To po pierwsze.
No właśnie, no tutaj tak naprawdę w tym
bez
wszystkim...
Bez pracy, bez młodych ludzi, bez no, możliwości czy stworzenia odpowiednich warunków do mieszkania, no to
no, trzeba tak naprawdę szukać złotego środka, bo faktycznie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, ta technika i to wszystko, no to są ciekawe rzeczy, ale koniec końców w moim przypadku zabierają mi czas, no, który mógłbym poświęcić na życie, na rodzinę i tego typu rzeczy. Staram się to oczywiście budować. W przyszłym miesiącu wyprowadzam się, zaczynam jakieś widzieć swoje życie i swoje gniazdko. I myślę, że w tym wszystkim da się znaleźć jakiś środek. Da się znaleźć środek na to, żeby mieć dzieci, żeby robić karierę, żeby się uczyć, żeby się kochać, żeby być dobrym człowiekiem i faktycznie podążać tak, jakie ma się wewnętrzne
samemu
ideały.
Zmagać się z tym wszystkim, czy oczekiwać, albo może nie oczekiwać, albo mieć nadzieję, że jednak stworzone zostaną takie warunki, by była ta instytucjonalna opieka, dobrze funkcjonująca szkoła, żłobki, przedszkola, tym podobne rzeczy.
Nadzieję powinniśmy mieć zawsze. Nie na wszystko mamy wpływ. Jeżeli każda osoba oddolnie zacznie to po prostu robić z jakąś tam nadzieją wewnątrz, ale nie czekać, tylko robić, no to problem zniknie. Tak naprawdę.
Być może. Albo będzie kolejny temat badawczy, czyli stworzenie robota, który będzie pomagał naszym już zaawansowanym w wieku rodzicom.
Tak, no to też są problemy, które pewnie trzeba będzie kiedyś stawić im czoła. No miejmy nadzieję, że ten nisz demograficzny zwolni i nie będzie tak duży, jak jest teraz. Ale to tak naprawdę zależy od nas ludzi. My musimy decydować i my musimy walczyć o to, żeby tak było.
To jest wyzwanie.
Tak jest.
Nie tylko inżynierskie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem
dziękuję
był
bardzo.
Michał Grześ z Politechniki Białostockiej. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.